Handel żywym towarem. Na początku XX wieku w Łodzi i jej okolicach powszechny był handel żywym towarem. Młode Żydówki były wabione przez sutenerów lub sprzedawane przez najbliższych. Obiecywano im intratne małżeństwa lub dobrą pracę w Ameryce. W rzeczywistości trafiały do brazylijskich i argentyńskich domów publicznych. Na przełomie XIX i XX wieku wielu ludzi decydowało się na emigrację do Ameryki. Wszyscy wierzyli, że za wielką wodą czeka ich dostatnie życie. W Dzienniku Łódzkim z 29 lipca 1890 roku odnotowano: Majstrowie, czeladnicy i chłopcy puszczają się za morze. Zwykle jechali sami, pozostawiając w domach młode żony i dorastające córki. Jak nie trudno przewidzieć, osamotnieni w Ameryce mężczyźni potrzebowali damskiego towarzystwa. Popyt na usługi seksualne rósł w błyskawicznym tempie. Pierwszy statek, według gazety Jerusalem Report, na pokładzie którego było 70 młodych Żydówek z Europy Wschodniej, głównie z terenów Polski, której nie było wówczas na mapach Europy, dobił do brzegów Brazylii w 1867 roku. Wszystkie trafiły do domów publicznych. Nazywano je Polakos. Grupa Żydów postanowiła skorzystać z okazji i zbić majątek na handlu żywym towarem. W 1890 roku urodzony w Łodzi Noe Traumann w młodości musiał uciekać z kraju z powodów politycznych. Na stałe zamieszkał w Argentynie, gdzie wpadł w środowisko żydowskich sutenerów. Powołał do życia Warszawskie Towarzystwo Wzajemnej Pomocy, które oficjalnie miało charakter filantropijny. Naprawdę nie miało nic wspólnego ani z Warszawą, ani z dobroczynnością. Pod tą szlachetną nazwą kryła się grupa stręczycieli bez skrupułów. Podzielili się strefami wpływów, a swoje ofiary wyszukiwali w żydowskich, biednych dzielnicach miast dzisiejszej Polski, Ukrainy i Rosji. Byli przyzwoicie ubrani, często dla podkreślenia swojej rzekomej zamożności nosili binokle albo zegarki z kopertą, na które co jakiś czas ostentacyjnie zerkali. Przedstawiali się jako przedsiębiorcy lub rzemieślnicy odnoszący sukcesy w interesach za oceanem. Opowiadali o swoich pięknych domach, koniach i samochodach. Podkreślali przy tym, że byliby szczęśliwi, zatrudniając uczciwą żydowską dziewczynę, której powierzyliby obowiązki gospodyni domu, pokojówki lub kucharki znającej zasady koszernego przygotowania potraw. Inni byli na tyle perfidni, że widząc w domu, który odwiedzali piękną młodą dziewczynę, przedstawiali się jako wysłannicy zamożnego argentyńskiego dziedzica, który szuka żony. Kandydatka musiała być piękna, pobożna i oczywiście być dziewicą. Szajka handlarzy żywym towarem posługiwała się własnym slangiem. Chodziło o to, by postronne osoby nie domyśliły się ich prawdziwych intencji. I tak, jeśli upatrzona ofiara była atrakcyjna, nazywali ją sztuką jedwabiu, dywanem smyrneńskim. Piękności określali jako brylantowy krzyż. O mniej ładnych albo nie dość dobrze zbudowanych mówili worki ziemniaków. Wszystkie były dla nich pakunkami. Podawali ich wagę, która była odpowiednikiem wieku ofiary. W międzyczasie Warszawskie Towarzystwo Wzajemnej Pomocy zyskało fatalną sławę, dlatego by kontynuować przestępczą działalność zmieniło nazwę na Zwy Migdał. Jednym z jej członków był niejaki Izaak Burowski, który lubił podawać się za przedsiębiorcę z Łodzi albo Berlina. W 1890 roku na warszawskiej ulicy zobaczył Zofię Hamys. Dziewczynka miała wówczas 13 lat. Burowski śledził ją, by dowiedzieć się, gdzie mieszka. Rodzicom Zosi powiedział, że szuka służącej dla matki i w zamian za wydanie jej na służbę zaproponował tyle, ile ojciec dziecka zarabiał przez rok. Rodzice dziewczyny nie zgodzili się. Drzwi zamknęły się za Burowskim, ale chwilę później dogonił go Hamys. Powiedział, że zmienił zdanie i odda mu córkę. Tego samego dnia Burowski wywiózł Zofię do Łodzi. Spędził z nią noc i oświadczył, że od tej chwili jest jego żoną. Po kilku kolejnych nocach oddał ją do lupanaru. Dziewczyna nie chciała przyjmować klientów, płakała i uciekała. Burowski wywiózł ją do Argentyny i umieścił w domu publicznym. Zofia jednak uciekła i opowiedziała policji, co ją spotkało. Nie wzięła jednak pod uwagę, że mundurowi byli częstymi gośćmi w miejscu, w którym została zmuszona pracować. Rozpaczała, przestała się myć i czesać. W końcu Burowski oszukał ją, że wracają do Łodzi. Ale naprawdę wywiózł dziewczynę do domu publicznego w Brazylii. Za karę bił i kazał obsługiwać pijanych marynarzy oraz zamiataczy ulic. Zofia ponownie szukała pomocy na policji. Jej zeznania opublikował brazylijski dziennikarz Francisco Ferreira da Rosa. Burowski trafił za kratki, a ona na ulicę. Była bez pieniędzy i rodziny. Jedynym sposobem zarabiania, jaki znała, był nierząd.